Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz przystępuję do czytania Państwu nowej pozycji pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, pozycji napisanej już dawno temu, bo w 1999 roku, ale pozycji, która prawie w ogóle nie straciła na aktualności, już na pewno problem nie stracił na aktualności, być może niektóre zdania, ale problem na pewno nie stracił na aktualności, jest taki sam, a może jeszcze ostrzej postawiony teraz niż to było wtedy, a no prawie 15 lat temu. Proszę Państwa, jest to pozycja, jest to artykuł, chyba nie można tego nazwać artykułem. Praca pod tytułem Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej to jest coś, czego my w Polsce, nie jest tylko zresztą w Polsce, w całym białym świecie po prostu nie rozumiemy. Nie rozumiemy i właśnie dlatego pozwoliłem sobie rozpocząć to czytanie, ponieważ uważam, że my biali powinniśmy trochę wyjść poza ten swój centryzm białego człowieka w myśleniach kulturowych, bo tutaj prawa człowieka to wbrew temu, co się Państwu wydaje, to nie tylko polityczne prawa człowieka. A więc przystępuję do czytania. Przyjęcie w karcie ONZ rozbudowanych norm życia międzynarodowego, mających także poważne implikacje dla polityki wewnętrznej państw członkowskich, a następnie opracowanie przez tę organizację w 1948 roku powszechnej deklaracji praw człowieka, w nawiasie uszczegółowionej w dwóch konwencjach z 1966 roku, zamknąć nawias, było niewątpliwie faktem przełomowym w dziejach ludzkości. Od tego czasu trudno już było otwarcie kwestionować ich istnienie i często nawet reżimy totalitarne czy autorytarne uznawać zaczęły, choćby tylko deklaratywnie, konieczność ich respektowania. Dyskusje i kontrowersje dotyczyć odtąd miały głównie ich interpretacji oraz przestrzegania. Problem definicji praw człowieka oraz określenia ich zakresu jest wszakże o wiele bardziej skomplikowany niż to wydaje się wielu politykom z tak zwanego kręgu atlantyckiego i aktywistom ruchów ich broniących, a prace teoretyczne i badania pozostają daleko w tyle za potrzebami praktyki politycznej. Jak pisał Diels J. Mill, argument, że możemy instynktownie rozpoznać i uzgodnić to, co stanowi transcendentalny główny zespół praw człowieka, choć pociągający, zderza się z realiami i kwestionowania w innych kulturach i przez inne osoby w naszej własnej kulturze. Dodaje on, że problem ich uniwersalizmu i ukoronku ograniczeń lokalnych jest centralną kwestią w dyskusjach teoretycznych dotyczących tych praw. Jak można sądzić, kwestie te będą nabierały jeszcze większego znaczenia wraz z rozwojem gospodarczym państw spoza kręgu cywilizacji zachodniej. Punkt pierwszy. Polityczne i społeczne uwikłanie praw człowieka. Już amerykańska deklaracja niepodległości, francuska deklaracja praw człowieka i obywatela z XVIII wieku były powszechnym oraz ideologicznym wyzwaniem wobec monarchii absolutystycznych. Podobnie powszechna deklaracja praw człowieka ONZ-u miała służyć w intencji jej promotorów w walce z reżimami komunistycznymi w rozwijającej się konfrontacji epoki zimnej wojny. G.P. Hendrick, przedstawiciel Departamentu Stanu w dyskusjach z Eleanorą Roosevelt, która odegrała decydującą rolę w opracowaniu deklaracji, miał zalecać, by była ona po prostu kopią amerykańskiej deklaracji niepodległości, Bill of Rights. Antonio Cassese, nie bez pewnej ironii, przypomina, że ówczesne kraje obozu radzieckiego po włączeniu do deklaracji na ich wniosek zasady równości, to jest zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, religię, narodowość itp. i praw gospodarczych oraz społecznych, zażądały następnie utworzenia organu międzynarodowego, jaki mógłby kontrolować respektowanie przez poszczególne państwa praw zawartych w deklaracji. Przeciwko czemu występowały wówczas państwa japońskie, obawiając się niebezpodstawnie, że to one stają się głównym obiektem potępień takiego organu. Przypomnijmy bowiem, że w USA szeroko praktykowano wciąż jeszcze dyskryminację rasową, a zagwarantowanie w praktyce praw gospodarczych oraz społecznych wiele krajów zachodnich uznawało za nierealistyczne. Brutalne łamanie praw człowieka w koloniach także było codzienną praktyką. Tylko kraje obozu radzieckiego mogły w swoich konstytucjach o fasadowym charakterze zapewnić obywatelom prawa zawarte w deklaracji, nawiasie, co zaowocowało wszakże później wysuwaniem przez ruchy demokratyczne żądań i rzeczywistego respektowania, zamknąć nawias. Warto też przypomnieć, że prawa człowieka lansowane przede wszystkim na Zachodzie niekomunistyczne, lansowały przede wszystkim na Zachodzie niekomunistyczne ugrupowania lewicowe, zaś prawica odnosiła się do nich z niepomiernie większym dystansem, niekiedy zaś wręcz niechętnie. Także Kościół katolicki przez dłuższy czas je odrzucał, a zaczął angażować się w ich ochronę, obronę dopiero od czasu pontyfikatu Jana XXIII. Problem praw człowieka stał się ważnym elementem politycznej i ideologicznej konfrontacji państw zachodnich z reżimami komunistycznymi, szczególnie od czasów prezydentury Cartera. Jak pisał Kenslord w latach 80., jednym z podstawowych celów polityki promowania praw człowieka jest zademonstrowanie światu, że Stany Zjednoczone bronią czegoś, co wykracza poza sam dobrobyt i oferują pewien model społeczeństwa, jaki może zaspokoić powszechne aspiracje do wolności i sprawiedliwości. Tak powiedział rzeczony Kenslord. A w warunkach ostrej konfrontacji politycznej, ówczesnej ostrej konfrontacji politycznej na arenie światowej, nieuniknione stało się wszakże stosowanie podwójnej moralności. Innego traktowania łamania praw człowieka przez reżimy komunistyczne niż przez dyktatury prawicowe w krajach będących sojusznikami USA. Pewne elementy tego instrumentalnego podejścia występują do dzisiaj. O wiele ostrzej potępia się na przykład łamanie praw mniejszości narodowej w wypadku Tybetu w HRL niż Kurdów w Turcji należącej do NATO. Choć ci ostatni nie mogą się cieszyć choćby tak elementarnymi prawami, jak uznanie ich za odrębny naród i nauczanie we własnym języku, czego przecież Chińczycy nie odmawiają Tybetańczykom. Podobnie nikły rezonans budzi walka mieszkańców Timoru Wschodniego, okupowanego przez Indonezję, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, gdyż państwo to było przez lata bastionem przeciwstawiania się ekspansji komunizmu. Choć Timorczycy są w większości katolikami, a represje prowadzi państwo muzułmańskie, świat zachodni pozostawał obojętny na ich los. Z niedalekiej przeszłości można też przypomnieć przykład Kambodży. Kraje zachodnie i HRL zresztą też popierały utrzymywanie przedstawicielstwa osławionych czerwonych Khmerów ONZ, a ich siłom kontrolującym pogranicze z Tajlandią udzielały różnorakiego wsparcia, Odmawiały zaś uznawania prowietnamskiemu rządowi w Phnom Penh, chociaż to on właśnie położył kres ludobójstwu, tylko dlatego, że należał on do obozu sowieckiego. Pan James C. Hsiung zwraca uwagę, że istnienie formalnie wielopartyjnej demokracji parlamentarnej w jakimś kraju powoduje automatycznie o wiele mniej dociekliwe analizowanie, czy prawa człowieka są tam realnie respektowane, niż w przypadku reżimów monopartyjnych. Jego zdaniem w latach 80. jeszcze przed procesami demokratyzacji na Tajwanie, prawa te były tam lepiej respektowane niż w Japonii, choć właśnie tę ostatnią traktowano w raportach Departamentu Stanu jako kraj niemal wzorcowy, zaś Tajwan stale krytykowano za ich łamanie. Podobnie niemal nie zwracały niczyjej uwagi masakry w Indiach czy inne formy brutalnego gwałcenia tam praw człowieka, tylko dlatego, iż uznawano ten kraj za, w cudzysłowie, demokratyczny. Można dodać, że doroczne raporty Amnesty International z lat 90. nieraz przedstawiały sytuację w Indiach i w Turcji jako znacznie gorszą niż w Chinach, jednak w prasie światowej koncentrowano potępienie na tych ostatnich. Wiąże się to niewątpliwie z wyraźną tendencją do traktowania praw politycznych, a zwłaszcza prawa do udziału w wielopartyjnych wyborach do parlamentu, jako kwestii kluczowej, zaś innych praw jako, w cudzysłowie, drugorzędnych. Wynikało to tak z obiektywnej sytuacji krajów wysoko rozwiniętych, w jakich o masowych głodach i problemach zaspokajania podstawowych potrzeb, najbardziej elementarnych, dawno już zapomniano, jak też z ich szczególnych doświadczeń historycznych. Istnieje jeszcze inny aspekt powiązany wprawdzie z politycznym, ale nie całkowicie z nim tożsamy. Znajomość i życzliwe zainteresowanie danym krajem czy narodem. Występuje to już niewątpliwie w przypadku wspomnianych wyżej Kurdów i Tybetańczyków. Ci pierwsi są mało znani i nie budzą szczególnej sympatii, podczas gdy ci drudzy z buddyjskiego i tajemniczego, w cudzysłowie, kraju zafascynowali społeczność międzynarodową, w nawiasie, do czego przyczyniła się też osobowość i aktywność Dalai Lamy, ich duchowego przywódcy. Zamknąć nawias. Zróżnicowanie podejścia widać nawet w stosunku do konfliktów etnicznych w samych Chinach. Walka muzułmańskich Ugurów jest mniej znana i cieszy się niepomiernie mniejszą sympatią niż Tybetańczyków, choć represje stosowane wobec tych pierwszych są o wiele bardziej dramatyczne, tym bardziej, iż wiele z tamtejszych ugrupowań żąda niepodległości, nie zaś tylko szerokiej autonomii, jak Dalai Lama. Istotne są nie tylko sympatie do represjonowanych, lecz także antypatie do ich prześladowców, czego najbardziej spektakularnym przykładem jest w Polsce poparcie Czeczenów i ich walki, podczas gdy wobec innych, jakże licznych ruchów secesjonistycznych w Europie i na świecie, opinia publiczna odnosi się obojętnie czy nawet niechętnie. Z podobnej żywiołowej sympatii w Europie korzystał też ruch Solidarność w Polsce, podczas gdy o wiele bardziej brutalnie łamane prawa demokratyczne w odległej Birmie nie przyciągały uwagi opinii publicznej. Jeszcze innym paradoksem jest dużo ostrzejsze potępienie krajów najszybciej rozwijających się i reżimów stosunkowo liberalnych niż tych biednych oraz najbrutalniejszych dyktatur, gdyż tylko z tych pierwszych mamy szczegółowe opisy indywidualnych przypadków i relacje telewizyjne mobilizujące opinię publiczną, podczas gdy te drugie mordują bez towarzystwa kamer i zagranicznych dziennikarzy. Uwieziony student ze stołecznej uczelni w mieście pełnym eleganckich hoteli przyciąga niewątpliwie o wiele więcej uwagi niż całe wioski niepiśmiennych chłopów zmasakrowane w interiorze, gdzie nawet dojechać trudno. w nawiasie, choć chyba że władze chcą to zademonstrować i organizują specjalną wyprawę zamknąć nawias. Nie chodzi tu o pomniejszenie cierpień prześladowania inteligencji, ale o zwrócenie uwagi na uwarunkowania prac mediów wypaczające obraz świata na pierwszych stronach gazet. W rezultacie elity polityczne licznych państw azjatyckich odnoszą się do zachodnich oskarżeń o łamanie praw człowieka z rosnącą irytacją, twierdząc nie bezpodstawnie, że ogromny awans cywilizacyjny i postępy dokonywane u nich także w tej sferze są całkowicie ignorowane i tłumaczą oskarżenia formułowane wobec ich krajów jako manipulację i wykorzystywanie sprawy praw, łamania praw człowieka do walki politycznej z rosnącymi konkurentami. Choć argumentacja ta bywa niewątpliwie nadużywana, to jednak trudno odmówić jej pewnego uzasadnienia. Uleganie stereotypom totalnych potępień, a niedocenianie dokonującego się postępu w tej sferze wbrew intencjom obrońców praw człowieka może doprowadzić do osłabienia wysiłków poprawy istniejącego stanu, jeśli tak i tak są one niedoceniane. A wiadomo, że zaprowadzenie z dnia na dzień standardów zachodnich jest zupełnie nierealne. Nie zawsze obserwatorzy zachodni doceniają też istniejące zagrożenia. Załamanie się istniejącego porządku politycznego musiałoby nie tylko zahamować wzrost gospodarczy, a zatem poprawę warunków życia i poszerzenie swobód, lecz prowadzić by mogło do tragedii większych niż na Bałkanach. Formowanie się aspiracji oraz instytucji demokratycznych jest trudnym procesem w krajach nie mających takich tradycji, nieporównywalnym z przywracaniem demokracji w krajach, które je czasowo utraciły. Zachodni rzecznicy praw człowieka zazwyczaj nie uświadamiają sobie, iż w Azji problem zwykle nie polega li tylko na usunięciu opresyjnego reżimu, ale na głębokich przemianach gospodarczych i kulturowych, bez jakich jeden autorytarny system bywa zwykle zastąpiony innym. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa na kolejne czytanie pracy pana profesora Gawlikowskiego Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Dziękuję za uwagę, zapraszam.